mówcą będzie pan radny Mariusz Wiśniewski i jemu chciałbym udzielić głosu. Bardzo proszę, bardzo pan radny Mariusz
Wiśniewski. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni koledzy, koleżanki radni. Chciałbym zaprotestować przeciwko takiemu no, w uproszczeniu, stawianiu sprawy, którego dokonali koledzy, zwłaszcza kolega Szymon Szynkowski, Welsenk, jak i też kolega Tomek Lewandowski, trochę w mniejszym stopniu, że my tutaj na siłę próbujemy zestawić dwie kwestie. Wsparcie finansowe koncertu Placido Domingo, jak i też kwestia opłat i wejścia do starego zoo. No to jest po prostu no, niepoważne, bo nie chodzi tutaj o to, żeby zestawiać te dwie rzeczy, bo one są kompletnie jakby innymi wydarzeniami, innymi rodzajami wydatków, ale tu chodzi po prostu o zwrócenie uwagi o pewien mechanizm podejścia do wydatkowania publicznych pieniędzy. Z jednej strony właśnie mówiło się o tym, że nie stać nas na to, żeby ludzie mogli wchodzić za darmo do starego zoo. Dwa, chodziło o kwestie związane właśnie z odzyskaniem VAT-u i ową kwotę 200 tysięcy złotych, a więc pewna nośność społeczna no była istotna w tym, przy tym wydatku, a z drugiej strony również wskazując na niewątpliwie duże walory też społeczne koncertu Placido Domingo, ten problem tutaj się nie pojawia. I tak naprawdę o to tutaj głównie chodziło w tej całej kwestii, a zwracam jeszcze uwagę na jedną sprawę, że z tego co mi wiadomo, to jeden z radnych klubu Prawo i Sprawiedliwość na forum prac Komisji Kultury również zwracał uwagę i miał pewne wątpliwości co do sposobu, w jaki ma być finansowany, czy też trybu finansowania tego koncertu. Więc jakby tutaj trochę nie rozumiem tej postawy, że teraz w momencie, kiedy my tę kwestię zwracamy, na tę kwestię zwracamy uwagę w kontekście jakby sposobu podejmowania decyzji, a nie o zestawianie, tak jak powiedziałem, przedmiotowo i podmiotowo zarazem dwóch tych wydarzeń, dwóch tych wydatków. Dlaczego tutaj następuje taka zmiana stanowiska? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Kolejny głos to głos pana radnego przewodniczącego Michała Grzesia.
Szanowni Państwo, ja myślę, że Komisja Kultury była typowym przykładem tego, że no jak traktuje się radnych, tak? No jeżeli przychodzi urzędnik miejski odpowiedzialny za kulturę, który za bardzo nie ma pojęcia o temacie, o który go pytają radni, nie pojawia się prezydent, nie pojawia się dyrektor wydziału, tylko urzędnik zastępujący go, no to tak potem mamy taki efekt, to co dzisiaj mówił pan radny Jakub Jędrzejewski, że podobnie było na Komisji Kultury Fizycznej i Sportu. No, to co mówił pan przewodniczący, cieszę się, że po 7 latach zauważył, że po prostu radnych traktuje się tak, jak się traktuje, chociaż ja na to wskazywałem już dużo, dużo wcześniej, no ale to między innymi koledzy z PO, którzy głosowali w niektórych rzeczach tak, a nie inaczej, też doprowadzili do pewnego lekceważenia. Jeżeli mieliśmy, a okazuje się, że mieliśmy takie samo zdanie co do tego, by opłat w ZOO nie było, no to trzeba było przegłosować, że jest to w gestii Rady i sami byśmy to uchwalili, a nie prosić pana prezydenta no, i to pokazuje, gdzie jest nasze miejsce, czyli jako wiecznie proszących o łaskę miłościwie nam panującego. I tak to niestety wygląda i to trochę, panie przewodniczący, też jest wina w tym pana. Cieszę się, żeście się obudzili. Mam nadzieję, że to przebudzenie jest na dłuższą metę, a nie tylko do wyborów. Ja myślę, że rzeczywiście można parę uchwał, jeśli chcecie się przebudzić, przeanalizować. Go up. To jest pierwszy moment do tego, byśmy się zaczęli zastanawiać, czy my w tym mieście mamy coś do powiedzenia, czy już nic nie mamy. Ja do dzisiaj nie dostałem, chyba już rok czekam na informację, ilu poznaniaków zadeklarowało, że będzie wywozić śmieci w Głapie. Do dzisiaj takiej informacji nie mam. I pewno nie dostanę. Wszelkie informacje, jakie dostaję, są to takie jakieś zbywane. Ale to nie chodzi już o to, tak? Znaczy myśmy trochę niestety pana prezydenta tak wychowali i mamy tego efekt. Co do koncertu, oczywiście można powiedzieć w porównaniu z koncertami dla ziemi, że to jest tylko 500 tysięcy, tak? Ale jeżeli z kolei będziemy rozmawiać z mieszkańcem, który grzęźnie w błocie, bo nie ma chodnika, za te 500 tysięcy by miał chodnik, on powie, że to jest zbyt dużo, szkoda tych pieniędzy, lepiej zróbcie mi chodnik. I to jest oczywiście spojrzenie mieszkańców w zależności od tego, jakie mają potrzeby, jeżeli mają podstawowe potrzeby zapewnione, mają komunikację, mają chodniki, no to powiedzą, że taki koncert jak najbardziej jest wskazany, bo rozsławi miasto Poznań i z tego punktu widzenia nie jest to duży wydatek w porównaniu ze spotami reklamowymi, które wykupywało miasto za grube miliony, czy innymi akcjami promocyjnymi, które kosztowały naprawdę duże pieniądze i tak naprawdę niewiele dawały. To tutaj za 500 tysięcy transmisja koncertu w telewizji publicznej wydaje się w miarę opłacalna i korzystna dla miasta. Oczywiście, jeżeli wraz z tym koncertem rzeczywiście będzie widoczna promocja miasta Poznania. Także, że tutaj... Natomiast ja chciałbym zobaczyć Państwa zachowanie w momencie uchwały przekazującej miastu Luboń grunt z bonifikatą i pozbywającej się z tego powodu dochodu 2 milionów złotych, czy ponad 2 milionów i rocznych wpływów 200 tysięcy. Czy również będziecie tacy konsekwentni i też będziecie w tym momencie głosowali przeciw, bo to jest kolejne pozbycie się dochodów miasta Poznania i apeluję do kolegów z Platformy, żeby też przeanalizowali i nie popierali takich prezentów dla sąsiednich gmin, bo nas po prostu nie stać. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski. Nie ma. W związku z tym?
Jest.
Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Stałem w przeciągu, słuchałem dyskusji. Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, tutaj na kanwie tej dyskusji o, powiedziałbym, niewielkich pieniądzach w skali budżetu o 200-300 tysiącach złotych, chciałbym zwrócić, to są ważne sprawy, tak, do załatwienia i nie chciałbym tych spraw bagatelizować. Natomiast mimo wszystko to, o czym już troszeczkę powiedziałem w tym moim pierwszym wystąpieniu, my musimy mieć na uwadze, że dyskutując o drobnych sprawach, umykają nam sprawy o znaczeniu kapitalnym. I ja już ten głos skierowałem za pośrednictwem pani dyrektor przewoźnej do pana prezydenta. Tutaj może ten głos powtórzę, tą moją prośbę, aby w najbliższym czasie, na najbliższym posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej pokazać radnym, jakie projekty inwestycyjne w tej chwili są przez miasto przygotowywane do wniosków o dofinansowanie unijne, żeby szczegółowo na ten temat, już na tym etapie, a więc jeszcze przed wnioskowaniem o dofinansowanie, żebyśmy mogli na ten temat porozmawiać. Ja mam wrażenie, że w niektórych przypadkach ten głos już jest spóźniony, że ta dyskusja tak naprawdę powinna odbyć się wcześniej. Ale mam nadzieję, że jeżeli będą wątpliwości co do przebiegu pewnych inwestycji, co do sposobu ich realizacji, to jeszcze w trybie jakiegoś tam sprostowania, jakichś poprawek do projektu te uwagi można byłoby uwzględnić. No, unikniemy w przyszłości takich dyskusji, jak mieliśmy w przypadku Estakady Katowickiej. Czyli my radni, ale także mieszkańcy Poznania jesteśmy stawiani pod ścianą, tak? Bo nawet jeżeli jesteśmy przekonani co do tego, że pewna inwestycja, sposób jej zrealizowania nie jest najlepszy, że można sobie było wyobrazić inne rozwiązania, no to jesteśmy pod ścianą, ponieważ mamy świadomość, że opracowanie tych innych koncepcji, przygotowanie całej dokumentacji projektowej i tym bardziej wnioskowanie o dofinansowanie realizacji tych inwestycji ze środków unijnych, no nie byłoby już możliwe, więc mamy do wyboru albo godzimy się na to, co jest na stole, to co przygotował prezydent, albo tych pieniędzy w ogóle nie będzie. Więc ten głos jest skierowany właśnie do pana prezydenta, żeby na najbliższym posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej pan prezydent przedstawił nam informacje na temat tych projektów takich najważniejszych, infrastrukturalnych, o których dofinansowanie miasto zamierza wystąpić i żebyśmy dostali jakieś informacje na temat tego, w jaki sposób te inwestycje będą realizowane. Mówię tutaj o tych inwestycjach, które są oczywiście w zasięgu zainteresowania Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej, a więc głównie inwestycji transportu zbiorowego, inwestycjach drogowych, Wiem, że są pewne inwestycje planowane w palmiarni, ale tutaj prosiłbym o skupienie się na tych najważniejszych z punktu widzenia wartości planowanych wydatków na te cele.
Dziękuję. Pan radny Adam Pawlik jako kolejny zabierze głos.
Przypatrując się całej tej debaty, w tej debacie i słuchając jakby tego, tych wszystkich argumentów, pytań, które dotyczą organizowanego przez Teatr Muzyczny koncertu, ja bym prosił może obecnego na sali pana dyrektora Teatru Muzycznego, aby wyjaśnił też nam kulisy powstania całego tego pomysłu, montażu finansowego i tak dalej, i tak dalej, tak żebyśmy nie wymyślali tutaj wielu argumentów, nie pytali może, że tak powiem, pomysłodawca czy organizator, przybliżyłby całą tą kwestię nam wszystkim. To jest pierwsza sprawa. Druga kwestia, no muszę powiedzieć, że z zaskoczeniem dzisiaj słucham tego tupania nóżką Platformy Obywatelskiej, tego co mówi pan przewodniczący Ganowicz, pan przewodniczący Sternalski, tego z jaką troską pochylają się nad finansami miasta, nad małymi grantami, nad kulturą. W związku z tym, jeśli już tupią tą nogą, to ja bym chciał poruszyć jeszcze jeden temat, bo przypominam, że nie jesteśmy w punkcie teatr muzyczny czy koncert, a jesteśmy w punkcie aktualizacji budżetu, nowelizacji budżetu miasta. W budżecie miasta mamy też pozycję dotyczącą PKS-u. Chciałbym zapytać pana prezydenta tak naprawdę o całą tą kwestię, bo my tutaj rozmawiamy o 300 tysiącach, szukamy jakichś oszczędności na małe granty, ale nie widzimy tych kilkudziesięciu milionów złotych, które dotyczą przedsięwzięcia pod nazwą PKS. Ja muszę powiedzieć, proszę państwa, że jakiś czas temu, przebywając na urlopie, pokusiłem się, poświęciłem kilka godzin i wsiadłem do jednego z autobusów PKS-u Poznań, który jechał dokładnie 5 minut, jechał dokładnie tą samą trasą, jaką jechał autobus gminny, innej gminy sąsiedniej, jechał dokładnie 5 minut po tym autobusie i jak to wyglądało? Autobus gminny, który jechał 5 minut przed nim, dokładnie po tej samej trasie, jechał pełen, autobus PKS-u wiózł na pokładzie oprócz kierowcy 5 osób. W związku z tym, że jesteśmy właścicielem tego przedsiębiorstwa, tej spółki i rozmawiamy cały czas na temat tego, że chcemy sprzedać ten teren, że chcemy unowocześnić tabor, że myślimy o nowej bazie odstawczej. Chciałbym zapytać tak naprawdę o konkretnie o prawdziwe plany pana prezydenta dotyczące tej firmy, no bo łatwą ręką wydajemy 30 milionów złotych przy ulicy Hetmańskiej. Mówimy, że będziemy budować bazę odstawczą. Ja się pytam po co, skoro przy zintegrowanym centrum komunikacyjnym mamy teren wolnych torów, którego właścicielem, jak słyszałem na jednej z komisji, jest PKP SA, które chwali się tym, że bardzo dobrze tej spółce współpracuje się z miastem od 2010 roku co najmniej. W związku z tym zastanawiam się, czy ta baza odstawcza nie mogłaby się znajdować bardzo blisko tak naprawdę całego zintegrowanego centrum komunikacyjnego, ale na zasadzie po prostu zwykłej płyty. Bo mówimy tutaj o odstawianiu autobusów, które mają czekać na swój kurs. Jeśli mówimy o odstawianiu autobusów, to nie musimy budować całego zaplecza remontowego, całego wielkiego przedsięwzięcia, bo całe to zaplecze posiadamy w swojej spółce, jaką jest MPK. A jeśli tak, to nie musimy wydawać tych dziesiątek milionów złotych. Zaoszczędzimy te przecież miejskie pieniądze, bo pieniądze pochodzące ze sprzedaży obecnego gruntu PKS-u to są pieniądze tak naprawdę poradnika poznańskiego. Zaoszczędzilibyśmy kilkadziesiąt milionów złotych, wydzierżawimy sobie teren od PKP SA, wylejemy tam płytę, będzie piękna baza odstawcza, nie będzie problemów na ulicy Roboczej, gdzie mieszkańcy Rada Osiedla nie będą protestować. Będzie to wszystko wyglądało, będzie miało wszystko ręce i nogi. Ja bym chciał tak naprawdę wiedzieć, jeśli dzisiaj upoważniamy prezydenta do tych 18 milionów złotych, tak? do gwarantowania tej pożyczki czy zobowiązania finansowego. Ja bym chciał wiedzieć kompleksowo, jakie są plany pana prezydenta co do tej spółki. Ale nie tylko, gdzie ma być baza odstawcza, ale również, jaki jest biznesplan tego przedsięwzięcia. Dlaczego te autobusy do dzisiaj jeżdżą puste? I są deficytowe, coraz bardziej deficytowe z dnia na dzień tak naprawdę. Kiedy ta sytuacja ma się zmienić? Kiedy ta spółka zaproponuje nowe, porządne rozkłady jazdy? Kiedy ta spółka przestanie wozić powietrze? Kiedy ona wreszcie będzie wychodziła chociaż na zero w tym, co ona robi? Bo jeśli dzisiaj pokazujemy tutaj bazę odstawczą, w pełni wyposażoną, na którą chcemy wydać 30 milionów złotych, a nie pokazujemy, co dalej ma się dziać z tą spółką, to ja sobie jestem w stanie wyobrazić, że za 3-5 lat ta spółka po prostu zbankrutuje i zostanie po kosztach sprzedana komuś, nie wiem komu, a ten ktoś zbuduje tam zupełnie coś innego przy tej Hetmańskiej i wydamy zupełnie niepotrzebne pieniądze, które moglibyśmy zainwestować chociażby w małe granty, o których na kulturę, o których mówił pan przewodniczący Ganowicz. Prosiłbym pana prezydenta o kompleksową wypowiedź na temat planów dotyczących PKS-u. Proszę mi nie mówić, że jest wiele scenariuszy, że jeszcze nie wiadomo jakich. Jak ta firma ma wyglądać, jaki jest biznesplan, jakie są rozkłady jazdy przewidywane, kiedy ta spółka przestanie wozić powietrze. Dziękuję bardzo. I jednocześnie proszę pana dyrektora Teatru Muzycznego o odpowiedź, o przybliżenie nam całego tematu koncertu, jak ma wyglądać całe to przedsięwzięcie, jak jest montaż i tak dalej. Dziękuję.
Dziękuję. Teraz głos zabierze pan prezydent Dariusz Jaworski i może w ramach tej wypowiedzi pana dyrektora też poprosimy.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo. Właśnie dziękuję zresztą panu radnemu Pawlikowi za tutaj prośbę o wypowiedź pana dyrektora Kieliszewskiego, bo ja właśnie dokładnie chciałem mu zaraz oddać głos. Tylko dwa zdania, pozwólcie państwo. W zasadzie no, nie zgadzając się z niektórymi tezami, które wypowiedział pan przewodniczący Ganowicz, czy potem powtórzonymi może w bardziej radykalnej formie przez pana przewodniczącego Michała Grzesia, nie będę jednak tutaj polemizował z nimi. Muszę jednak przyznać się do jednej kwestii, mianowicie fakt, że gdybyście państwo, a szczególnie członkowie Komisji Kultury i Nauki, otrzymali pełną informację na posiedzeniu czwartkowym, wtedy być może rzeczywiście ta dyskusja dotycząca kwestii koncertu Placido Domingo byłaby bezprzedmiotowa. Ja tylko ze swojej strony mogę powiedzieć, że zarówno pan dyrektor Kaźmierczak, jak i ja mieliśmy zaplanowane urlopy i to z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, także nasza obecność była w tym czasie niemożliwa. Nawet były to chyba czas zaplanowania, kiedy nie były znane jeszcze terminy sesji, a co za tym idzie otaczających je posiedzeń komisji. W takim razie prosiłbym pana dyrektora Kieliszewskiego, żeby zechciał państwu przedstawić, myślę, pewne informacje, o które też prosił pan radny Pawlik, ale też przy okazji argumenty, które stały u podstaw podjęcia decyzji oraz czasu podejmowania tych decyzji, bo to jest akurat bardzo ważne. Panie dyrektorze, bardzo proszę.
Bardzo proszę, panie dyrektorze. Tak, proszę włączyć ten mikrofon, żeby pan dyrektor mógł zabrać głos. Bardzo proszę.
Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, w sumie bardzo się cieszę, że mogę państwu o tym koncercie powiedzieć w tym miejscu i w tak zacnym gronie, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ważne wydarzenie z punktu widzenia Poznania, na pewno z punktu widzenia Teatru Muzycznego w Poznaniu, który w swojej 60-letniej historii nie miał jeszcze okazji gościć tak zacnego artysty, który jest uznawany rzeczywiście za jednego z największych żyjących śpiewaków i artystów dzisiaj, cały czas bardzo aktywnego. Chcę powiedzieć o budżecie tego przedsięwzięcia, który jest konstrukcją bardzo misterną. Nie jest to tak, że Teatr Muzyczny przyszedł do pana prezydenta i mówi, poprosimy o 1 000 000 zł, a wtedy zorganizujemy koncert Placido Domingo. Myśmy rzeczywiście gdzieś w październiku zrodził się pewien pomysł najpierw, który później zamienił się w projekt, kiedy dowiedzieliśmy się, że nie jesteśmy w stanie uzyskać pieniędzy z miasta Poznania, postanowiliśmy te pieniądze znaleźć z innych źródeł. Napisaliśmy wniosek do ministra kultury i dziedzictwa narodowego, z drugiej, jakby lewarując go wnioskiem do Narodowego Centrum Kultury o promesę, o promesę ministra na 500 000 zł na to przedsięwzięcie. W sumie pan minister ze dwóch źródeł, przez Narodowe Centrum Kultury i przez konkurs ofert, przyznał Teatrowi Muzycznemu 420 000 zł na ten cel. To oczywiście nie wystarcza i my podjęliśmy już pod koniec ubiegłego roku starania, aby pozyskać sponsorów na ten cel. Jeden potwierdził się w styczniu, drugi potwierdził się 2 tygodnie temu niecałe. Łącznie mamy kwotę 500 000 zł od sponsorów, czyli prawie ponad 900 000 jakby przynosimy, można powiedzieć, do tego projektu z zewnątrz. To jest też tak, że jak tutaj któryś z panów państwa radnych jakby w kuluarach powiedział, że jest to pewien taki wzorcowy model jakby organizowania tego typu imprez. Znaczy, że właśnie nie wykorzystujemy tylko środków miejskich na ten cel, tylko angażujemy oprócz tych ministerialnych środków sponsorskich. Rzeczywiście zaangażowaliśmy prywatne przedsiębiorstwo, które przyszło do nas z ofertą, że ma wyłączność na tego artystę w tym roku w Polsce, który ponosi całe ryzyko sprzedania bądź niesprzedania ponad 6 000 biletów. To jest pewien pułap ryzyka, na który teatr, nie mając doświadczenia, robiąc co miesiąc, co 2 miesiące tego typu imprezy, nie mógł sobie pozwolić, bo to byłoby zbyt ryzykowne. Teatr nie ponosi żadnych ryzyk z tego tytułu, że koncert się nie sprzeda na tym pułapie, a jeżeli się sprzeda na wyższym pułapie, to ma udział w zyskach teatr, a więc jakby ta dotacja celowa zostanie w części wówczas zwrócona do budżetu miasta Poznania, co uważam też jest istotne. Oczywiście pewną kontrowersją i tutaj ja też bardzo żałuję, że nie byłem na tej komisji kultury, bo myślę, że byłem w stanie wyjaśnić pewne wątpliwości, było to, że pojawiają się pieniądze z bramy Poznania. Chcę powiedzieć, że myśmy rozmawiając z panem dyrektorem Robertem Iżyńskim na temat jakby zintegrowania tych otwarcia bramy Poznania i zorganizowania tego koncertu Placido Domingo pod konkretnym tytułem Tu się zaczęła Polska. Mamy wspólny cel, żeby promować Poznań, promować otwarcie bramy Poznania, tego centrum informacji o tym, że Poznań był pierwszą stolicą Polski, o czym nie wszyscy pamiętają w Polsce. Używamy tego samego tytułu do promocji tego przedsięwzięcia. Mamy cały pakiet ustalonych zdarzeń oraz właśnie elementów promocji, takich jak to, że na koncercie pojawią się wizualizacje związane z otwarciem koncertu, że Placido Domingo albo konferencja prasowa odbędzie się z jego udziałem w Bramie Poznania, albo on odwiedzi jako honorowy gość po koncercie na drugi dzień Bramy Poznania. Cała promocja medialna, szczególnie w Telewizji Polskiej, która to po kilku tygodniowych czy nawet miesięcznych negocjacjach ulokowała transmisję z tego koncertu o godzinie 19 27 kwietnia, czyli w najlepszej oglądalności program drugi będzie transmitował pierwszą część koncertu. Placido Domingo w zupełnie wyjątkowy sposób zgodził się wykonać utwory napisane do tekstów Wojtyły, które wydał na kilka lat temu na płycie Deutsche Grammophon, dedykowanej papieżowi. Ten koncert z tym programem miał się odbyć w Krakowie, ale to się nie udało ze względów finansowych 2 albo 3 lata temu. Udaje się to teraz. Chciałbym bardzo państwa zachęcić do tego, żebyście byli współsprawcami tego przedsięwzięcia, bo to jest, uważam, przedsięwzięcie niesamowite, że wykorzystujemy w cudzysłowie słowa papieża Polaka wypowiedziane na placu Mickiewicza, tu zaczęła się Polska, które powtórzy tej rangi artysta w Poznaniu dla około 7 000 ludzi. Ci, którzy nie będą sobie mogli z przyczyn obiektywnych pozwolić na zakup nawet najtańszego biletu, zobaczą cały ten koncert w telewizji publicznej. Będzie to obudowane promocją właśnie otwarcia bramy Poznania i tego, że Poznań z pierwszą stolicą Polski był i pozostaje do dzisiaj. I myśmy pierwotnie chcieli podpisać umowę bezpośrednio z Bramą Poznania i te pieniądze miały być przekazane na podstawie umowy przez IHOT do Teatru Muzycznego, ale ze względów podatkowych i tu pewna niezręczność się pojawia, że to się stało tak późno, ale chcę powiedzieć Państwu, że pewna dynamika tego typu przedsięwzięć, to znaczy to, że długo negocjujemy umowę, w międzyczasie negocjujemy warunki ze sponsorami, dowiadujemy się od ministra kultury tak naprawdę 2 tygodnie temu o 100 tysiącach ostatnich, które nam potwierdził. Jak już wiemy i jest domknięta umowa z artystą, to natychmiast ogłaszamy ten koncert. Nie dlatego, że nie chcemy kogoś wcześniej o tym poinformować, tylko dlatego, że już musi ruszać sprzedaż biletów, bo ona i tak się zaczęła o 2-3 tygodnie za późno, w cudzysłowie, w porównaniu z innymi tego typu przedsięwzięciami. Także to jest dość skomplikowane przedsięwzięcie. Budżet jest około 2,5 miliona złotych, z czego nam się udało w budżecie teatru wygospodarować ze względu na koprodukcję z festiwalem beethovenowskim pani Pendereckiej. Robimy premierę taką, która nas kosztuje dużo mniej niż przewidywaliśmy. Wygospodarowaliśmy pieniądze w ramach budżetu. No i tutaj mam nadzieję, że państwo się zgodzicie, że ten wkład z budżetu miasta nie jest na tak znaczącym poziomie, żeby powinien zachwiać tym, jak wydaje mi się, bardzo zacnym i znaczącym przedsięwzięciem. No i to chyba tyle z mojej strony. Jeżeli Państwo nie macie do mnie jeszcze jakichś pytań, to bardzo dziękuję.
Dziękuję. Pan prezydent Dariusz Jaworski będzie kontynuował wypowiedź.
Ja chciałbym tylko dopowiedzieć do tego, co powiedział pan dyrektor, bo wspomniałem też o tej kwestii terminarza i tego nieinformowania Państwa. Tu niestety też był pewien zbieg okoliczności, który sprawił, że ostatnie posiedzenie Komisji Kultury i Nauki było 30 stycznia, a jeszcze wtedy wydawało się, że budżet, jeżeli będzie zrealizowane, zostaną wszystkie punkty, na co wyglądało, że będą to realne, że nie będziemy w ogóle zabiegać o tą kwotę 300, 200 czy 100 tysięcy z budżetu miasta. No i oczywiście, tak jak powiedział pan dyrektor Kieliszewski, istniała jeszcze ewentualność, że te pieniądze nie trzeba będzie przez tą procedurę zmiany budżetu przeprowadzać. Tak się stało, że niestety, no powiedzmy, i tak 500 000 to jest dużo od sponsorów, to jest 1/5 planowanego, może nawet więcej, budżetu. Chcieliśmy 800, nie udało się, ale chciałbym też przypomnieć, że umowa, którą ma teatr podpisany z agencją, nie tylko gwarantuje tą jakby przerzucenie odpowiedzialności i ryzyka na agencję, ale też daje taką możliwość, że gdy bilety się naprawdę dobrze sprzedadzą, a istnieje taka szansa, to nadwyżka jakby trafi do teatru. Tym samym o tyle zmniejszony zostanie dotacja, zostałaby zmniejszona dotacja ta, czyli powiedzmy część pieniędzy wróci do kasy miasta. Nie jest to niemożliwe. Wszystko oczywiście zależy od tego, w jakim stopniu będą się sprzedawały te bilety. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska. To poprosimy pana. Dobrze, ale póki się nie zgłosił wcześniej, to nie mogłem mu udzielić głosu. Teraz jest zgłoszony, ale po pani radnej Katarzynie Kretkowskiej, w związku z tym w stosownej kolejności, jeśli pan radny pozwoli. Bardzo proszę, pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja chciałabym jeszcze zadać parę szczegółowych i konkretnych pytań dotyczących koncertu i chciałabym, żebyśmy rozmawiali o tym przedsięwzięciu w kategoriach czysto budżetowych, w kategoriach budżetu tego przedsięwzięcia i ułożenia tego budżetu. Natomiast nie chciałabym, żebyśmy dyskutowali o Janie Pawle, o rocznicy, o dniu, o tym, jak śpiewa, czy nie śpiewa Placido Domingo i że jest to godne i że jest to... Bo rozmawiamy o budżecie, tak? I tego się trzymajmy. Bo na tej zasadzie to wydamy każdą kwotę na każdy godny cel i nie będzie wypadało pytać o szczegóły. Ja jednak zapytam o te szczegóły, bo one nie padły na Komisji Kultury i dzisiaj też ich nie usłyszałam. Czyli tak, konkretnie, rozumiem, że ma być że jest przewidzianych 4000 biletów, tak? I teraz, czy 6000 tu słyszę? Czyli chciałabym, żeby pan dyrektor jak za chwilę powiedział tak. Ma być tyle i tyle miejsc na tym koncercie. Obiletowanych będzie tyle, tyle, tyle. Bo może tam będą jakieś zaproszenia nieobiletowane. Bilety będą sprzedawane po 400 zł, po 800 zł, tyle, po tyle, tyle, po tyle. W związku z tym planowane dochody z biletów, jeżeli się wszystkie sprzedadzą, wynoszą tyle i tyle. Brakuje zatem tyle i tyle, ale dlaczego brakuje? No może się dowiemy, ile ten koncert kosztuje tak naprawdę, bo tego, jaka jest struktura tych kosztów, na Komisji Kultury też się nie dowiedzieliśmy. Usłyszeliśmy, że tajemnicą jest, ile weźmie Placido Domingo. No to ludzie, którzy mają za coś płacić, nie mogą się dowiedzieć, ile jakby główny punkt tego płacenia bierze za to przedsięwzięcie. No nie jest to do końca dla mnie zrozumiałe. I wreszcie mamy do czynienia z prywatną agencją, która będzie pobierać te opłaty i rozumiem, że nie jest to fundacja czy agencja charytatywna w takim czy innym stopniu, że jeżeli będzie wielka strata, no to ona to pokrywa, bo ma fundusz na dofinansowywanie koncertów w różnych miastach, tylko że jest to po prostu komercyjne przedsięwzięcie i ta agencja zapewne zarobi na tym, a nie straci. I teraz słyszymy, że możemy odzyskać część, a dlaczego nie całą tą dotację 300 tysięcy, jeżeli bilety sprzedadzą się dobrze, no to jak ta umowa jest skonstruowana? Chciałabym to wiedzieć, zanim
rozumiemy tę kwotę, jak jest skonstruowana umowa, uzgodnienie pomiędzy agencją a miastem, że miasto odzyska włożoną kwotę 300 tysięcy przy jakiejś sprzedaży biletów. Jak to jest odwarowane? Czy ja bym mogła, bo nie wiem, czy mikrofon się wyłączył?
Tak, bo się czas skończył.
To 7 minut?
Tak, nie. To było drugi raz. Teraz pan prezydent Mirosław Kruszyński.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, chciałbym powiedzieć, że zgodnie z deklaracją, którą przedstawiłem na poprzedniej sesji, chciałbym powiedzieć, zgodnie z deklaracją na poprzedniej sesji, którą przedstawiłem, podpisałem zarządzenie wprowadzające odpłatność za stare zoo, za złotówkę bilet rodzinny roczny. Ba, uważam, że to rozwiązanie związane z opłatą symboliczne pozwala nam na oszczędność pieniędzy chociażby z rozliczenia VAT-u, ale w sytuacji takiej, jaka dzisiaj została przedstawiona na sesji przez pana przewodniczącego, deklaruję, że z dniem 1 kwietnia wprowadzę takie rozwiązanie, że wejście do starego zoo będzie nieodpłatne. Jeśli chodzi o drugą sprawę, którą poruszył pan radny Pawlik, chciałbym powiedzieć, że państwo radni zatwierdzili 5-letni plan działalności tej spółki dnia 12 kwietnia 2011 roku i wszystkie działania są podejmowane zgodnie z tym planem. Pana radnego odsyłam do tego planu, ale gdyby nie miał tego planu, który był zatwierdzony przez Wysoką Radę, to oczywiście pani dyrektor Kocięcka przekaże na maila ten plan, który jest zatwierdzony. Wszystkie działania oczywiście są prowadzone zgodnie z tym planem. Jedyny problem, jaki państwu dzisiaj przedłożyliśmy, to jest problem związany z zabezpieczeniem pożyczki, jaki zaciąga ta spółka na rzecz zakupu terminala i tylko z tym ten problem jest związany. Natomiast chciałbym też dodatkowo powiedzieć panu radnemu, że corocznie z tego pięcioletniego planu jest składane sprawozdanie podczas obrad Komisji Budżetu i Finansów i Nadzoru Właścicielskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Zgłosiłem się do głosu jeszcze na chwilę. Chciałbym panu dyrektorowi podziękować za te wyjaśnienia, choć chciałbym zwrócić, że nie sam koncert był istotą mojej wypowiedzi i wątpliwości. Chciałbym prosić, żeby to, o czym wspominałem, żeby rzeczywiście informacja o tym, że jest to promocja Bramy Poznania w materiałach promocyjnych się znalazła, bo jak powiedziałem, w tym, co widziałem do tej pory w mediach, tej informacji, mam wrażenie, brakowało. I trzecia rzecz, to chciałbym prosić, żeby jednak o tak poważnych przedsięwzięciach informować Radę, bo panie prezydencie, to, że ostatnie posiedzenie komisji było 30 stycznia, nie jest odpowiedzią na moją wątpliwość, ponieważ projekt był budowany jeszcze jesienią, wnioski do ministerstwa były składane jeszcze jesienią. Dla powodzenia tych wszystkich spraw trzeba było jakoś zagwarantować, że miasto weźmie na siebie ewentualne niedobory, czyli w tym sensie komisja jako zajmująca się dziedziną kultury i ewentualnie opiniująca te również wydatki w dziedzinie kultury powinna mieć świadomość tego, jakie plany, zwłaszcza, że to są plany, których, jak rozumiem, nie chcemy się wstydzić, tylko chcemy je dumnie światu pokazywać. W związku z tym jeszcze raz przypominam główną myśl mojej wypowiedzi. Mówię to po to, żeby odbywała się realna współpraca, a nie stawianie nas przed takimi sytuacjami, w której no, niezręcznie się jest zachować odmawiając, a z drugiej strony trudno się pogodzić z taką rolą bycia tylko kimś kwitującym cudze decyzje. Jeśli mamy mówić o wspólnym działaniu, o wspólnej polityce, to weźmy, czy spróbujmy za to brać odpowiedzialność wspólnie. Dziękuję bardzo. Teraz pani radna Lidia Dudziak zabierze głos.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, właściwie wypadałoby się cieszyć z tego, co pan przed chwilą zdeklarował. Pani radna Kretkowska i ja od wielu tygodni walczyliśmy o to, żeby była spełnione oczekiwania mieszkańców i zapewnienia pana prezydenta kiedyś, aby otworzyć zoo dla wszystkich bezpłatnie. Powiem szczerze, że po tych wytłumaczeniach i po tych całych dyskusjach byłam skłonna już się zgodzić na to, żeby była naprawdę symboliczna złotówka na rok, tylko dlatego, żeby odzyskać VAT. I teraz chciałam się zapytać, panie prezydencie, a co z VAT-em? W takim razie. Co z VAT-em, o którym pan nam kilka tygodni mówił, że pan musi to odzyskać? Czy pan sobie z nas kpi? Czy pan sobie wybiera tylko niektórych, którym pan ustępuje? I to nie merytorycznie. Po prostu to jest żenujące, powiem szczerze. Jestem zawiedziona, powiem nawet. Bo pan bardzo dobrze wiedział, że nam szczególnie zależało na tym, żeby no, spełnić to, co było obiecane kilka lat temu mieszkańcom. I dobrze się tak stanie. Dziękuję kolegom z Platformy, bo przynajmniej macie jakiś wpływ, dlatego że macie większość. Ale chciałam się odnieść do czego innego. Mówimy tutaj, mamy w budżecie, w tych zmianach są również kwota 18 milionów zabezpieczenia na zabezpieczenia bankowe na wykup ewentualnie dla PKS-u tego terenu ZCK. A na jakiej podstawie my w ogóle takie działania chcemy dzisiaj podejmować? Przecież to się wiąże z tym, że za chwilę będziemy mówić o tym, że wybudujemy bazę na ulicy Roboczej, na końcu Roboczej. Na Komisji Gospodarki Komunalnej była dyskusja na ten temat, kiedy przedstawiono nam plany przyszłościowego zagospodarowania wolnych torów. Oczywiście nie wszyscy radni byli obecni, było nas kilku rzeczywiście, nawet z komisji, ale to jest, myślę, informacja dla wszystkich państwa. I zrobił się duży problem, ale on dopiero będzie, bo żeby dojechać do tej bazy, o której mówimy, a z którą się będą wiązały te decyzje dzisiejsze, to trzeba będzie przejechać według planów miasta ulicą Roboczą, która jest na tyle wąska, że dwa autobusy nie są w stanie się przemieścić, a już pomijając to, to ktoś wpadł na genialny pomysł, żeby ją poszerzyć, tak jakby nie wiedział, jak ta ulica jest w ogóle ukształtowana. Z jednej strony wał, z drugiej strony pewna infrastruktura, której ruszyć nie idzie, a z drugiej strony bloki mieszkalne, TBS-y i nowo wybudowane domy i ludzie już dzisiaj protestują. Ludzie nie zgodzą się, żeby ulicą Roboczą jeździły autobusy do swojej bazy. Jest rozwiązanie, które mówi o drodze z drugiej strony, po prostu od strony wolnych torów za ZMTK i o tym mówimy i na to się zgodzimy, tak? Przeprowadzić tam drogę, no ale od tego trzeba zacząć, a nie od końca. Także jest, to działanie jest bardzo niejasne, jest za dużo tutaj tajemnic z tym wszystkim. Ja dzisiaj złożę też interpelację na ten temat, nie będę się powtarzała, ale naprawdę jest to jakieś nieporozumienie. My się o wszystkim dowiadujemy, to jest to, co pan przewodniczący Ganowicz przed chwilą powiedział. Na samym końcu, jak już właściwie gdzieś decyzje są podjęte, a my stoimy już przed faktem dokonanym. I tak cały czas w tym mieście pracujemy. Jest to, powiem szczerze, bardzo niekomfortowe. Dziękuję. Proszę odpowiedź, co z VAT-em.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Jeszcze wracając do opłaty za stare ZOO, znaczy ja się cieszę, że nie będzie tej opłaty, bo nie powinno być tej opłaty z tych wszystkich racji, które tu były wielokrotnie przedstawiane, a opłata za złotówkę, pewnie obsługa tej opłaty byłaby droższa od dochodu z tej opłaty. Odnosiliśmy wrażenie i odnosiłam wrażenie, że także pan prezydent odnosi wrażenie, że kwestię VAT-u można by, gdyby przysiąść, rozwiązać w inny sposób. Zresztą takie też były wstępnie rozmowy nasze, kilku radnych z panią skarbnik. Dzisiejsza wiadomość, że dyrektor ZOO złożył rezygnację z pełnionej funkcji i konsekwencje tego, że mianowicie pojawienie się jakiejś nowej osoby na tej funkcji, sądzę, że także spowoduje to, że rozwiązanie VAT-u znajdzie się tak jak w przypadku wielu innych podobnych placówek w mieście, gdzie ono się znalazło bez konieczności wprowadzania opłaty. Natomiast chciałam wrócić do pytania, które zadałam, a dotyczyło Zieleni Miejskiej i Placu Asnyka, gdybym mogła otrzymać odpowiedź na te pytanie. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Szanowni Państwo, mimo wszystko ja będę trzymał się tych ważniejszych i większych kwot, nie zapominając o tym, że ta kwestia wejścia do starego ZOO jest ważna. Panie Prezydencie, jest nieprawdą, a przynajmniej półprawdą mówienie o tym, że wszystko jest w wieloletnim, czy w tym pięcioletnim planie rozwoju PKS Poznań SA. Ja przypomnę Państwu, że i Panu Prezydentowi w szczególności, że ten plan zakładał różnego rodzaju wariantowe rozstrzygnięcia. O tym, jakie warianty ostatecznie zostały przyjęte. Ja przypomnę, że między innymi był przyjmowany wariant, w którym PKS jest jedynie dzierżawcą terminala tego przesiadkowego w zintegrowanym centrum komunikacyjnym. Przypomnę, że był wariant przyjmowany w różnych opcjach, że cały czas PKS pozostaje przy Matyi, różne były opcje finansowania dalszego planu PKS-u, więc to był plan wariantowy, natomiast my tutaj mówimy już o nie o pewnych wariantach i o planie, ale mówimy o pewnych narzędziach realizacyjnych w postaci poręczenia kredytu na konkretne działanie, więc proszę się nie dziwić, że radni, nie mając wiedzy na temat tego, jaki ostatecznie wariant został wybrany, jakie są uwarunkowania finansowe wyboru tego, a nie innego wariantu, zadają pytania, tak? I proszę nie zarzucać nam braku wiedzy i braku znajomości tego dokumentu, no bo nie, raz, że jest to nieprawdziwe, nieeleganckie, nie powinny tego typu zarzuty na tej sali padać. Moje pytanie było proste. Chciałbym wiedzieć, jaki jest rachunek ekonomiczny tego działania, tak? Za ile mniej więcej chcemy zbyć działkę przy ulicy Matyi, jakie są szacunki i jakie są przymiarki miasta po tych dwóch przetargach, to po pierwsze. Po drugie, ile nas będzie kosztowało ostatecznie urządzenie bazy na terenie wolnych torów i jakie argumenty przesądziły za tym, że akurat tamtą bazę urządzamy. Po trzecie, jaki jest koszt nabycia tego dworca czy terminala przesiadkowego w zintegrowanym centrum komunikacyjnym. Chcę wiedzieć, czy to się bilansuje. Ja przypomnę, że w tym planie też wiele miejsca poświęcono między innymi kalkulacji kosztów przejazdów technicznych autobusu od dworca do tej bazy odstawczej, więc ja chciałbym mieć przekonanie, podejmując decyzję o wyrażeniu zgody na poręczenie kredytu czy pożyczki, że ten rachunek został przeprowadzony i ten wariant, który został wybrany, jest wariantem optymalnym. Dzisiaj tej wiedzy nie mam i muszę oprzeć się tylko i wyłącznie na Państwa zapewnieniu, że to jest najlepszy wariant. No, Proszę wybaczyć, mi to nie wystarczy. I prosiłbym o odpowiedź na drugie pytanie. Przypomnę, że na początku swoim wystąpieniu mówiłem o ulicy Dzięgielowej i zadałem tam także pytanie, dlaczego miasto w roku 2008, potem 2010, bo ta uchwała była dwukrotnie podejmowana, nie podjęło rozmów z uniwersytetem na temat czy to zamiany nieruchomości, czy też kompensaty, żeby tutaj nikt mnie nie łapał za słówka, w innej formule prawnej, która by uchroniła.
Dziękuję. Pan prezydent Kruszyński.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, jeśli chodzi o wycenę terenu przy Matyi a Wierzbięcice jako bazy do pierwszego przetargu, o ile dobrze pamiętam, było 116 milionów złotych. 116 milionów złotych. Drugi przetarg był niecałe 100 milionów złotych. Natomiast w tej chwili rozpisana została propozycja złożenia ofert do negocjacji i o ile dobrze pamiętam, 21 jest termin składania ofert. Natomiast jeżeli chodzi o terminal, oczywiście my jakby nie uważamy, że ta informacja jest jakoś na tyle ważna, że znaczy my uważamy jako podmiot publiczny, że ta informacja powinna być publiczna, tak? Natomiast nasz partner absolutnie zastrzegł, że on w takiej sytuacji nie widzi możliwości ujawnienia tej informacji, uznaje tę informację jako dobro przedsiębiorstwa i przez to nie możemy tej informacji ujawnić. Z naszego punktu widzenia ta informacja powinna być informacją publiczną. Partner sobie tak zaszczekł, dotrzymujemy słowa jako podmiot publiczny. Natomiast jeśli chodzi o układ związany z drogą wzdłuż torów do potencjalnej bazy, uznaję, że to jest słuszne rozwiązanie. Zresztą no, sami pokazywaliśmy to rozwiązanie i to jest około 1 kilometra w najprostszym układzie, to jest kilka milionów złotych, więc porównując przychody ze sprzedaży tej nieruchomości, ewidentnie widać, że no, gołym okiem widać, że można to zrobić. Zresztą wczoraj rozmawiałem z panem prezesem co do konieczności w jakiś sposób współpracy z ZDM-em celem podziału kosztów między inwestorem, jakim jest PKS, a podmiot publiczny, jakim jest ZDM. Natomiast jeśli chodzi o drugą kwestię, czyli Dzięgielową, to oczywiste było, że myśmy zadbali o tą formę wymiany nieruchomości i dlatego ta sprawa się toczyła tak długo od momentu, kiedy zapadła decyzja z RID-owska, bo zwykle jest tak, że ta decyzja z RID-owska od razu dokonuje podziału nieruchomości i w następstwie na prawomocnego podziału nieruchomości GOPOS przystępuje do wyceny, czyli do ustalenia odszkodowania w drugiej decyzji. Tutaj ze względu na to, że partnerzy dyskutowali o wymianie nieruchomości, nie dochodziło do rozstrzygnięć, czyli nie dochodziło do podjęcia decyzji przez GOPOS i w momencie, kiedy partnerzy nie doszli do rozwiązania, mimo że mieliśmy przecież porozumienie podpisane w tej sprawie o wymianie nieruchomości przy Wydziale Prawa, prawda, bo te nieruchomości gruntowe miały być wymieniane, ze względu na to, że w pobliżu tych gruntów, które myśmy chcieli wziąć właśnie do wymiany. Tam też prowadzone są procedury zwrotowe na rzecz osób fizycznych i w związku z tym rektor był jakby no, przekonany, że to może być rozwiązanie takie, na które nie będzie uczelni stać. Odstąpił od dalszych rozmów z nami w tym zakresie. Aczkolwiek potwierdzam, oczywiście rozmowy były, byliśmy wstępnie dogadani. Natomiast w tej sytuacji, jak każdy inny właściciel ma zapewnioną decyzję odszkodowawczą i GOPOS taką decyzję odszkodowawczą oczywiście wydał. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan sekretarz Stanisław Tam. Jeśli można, bo pan dyrektor Kieliszewski też chciał coś uzupełnić, więc też od razu potem panu głosu udzielę.
Proszę. Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado, w odpowiedzi na pytania dotyczące placu Asnyka. Chciałbym w imieniu pana dyrektora Tomasza Lisieckiego, dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej, udzielić odpowiedzi, ponieważ o 13.15 musiał się zjawić na rozprawie sądowej, dlatego przepraszam za jego nieobecność. Z informacji, które od niego uzyskałem, to kwota, która jest przewidziana do przeniesienia, w całości pokrywa te uzgodnienia pomiędzy mieszkańcami, postulatami mieszkańców, a Radą Osiedla. I to, co zostało zatwierdzone przez Radę Osiedla, będzie realizowane i harmonogram obejmuje do końca października tego roku. Oczywiście ostateczny harmonogram w zależności od decyzji Rady Miasta zostanie przygotowany i przedstawiony. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, tytułem uzupełnienia, jak najbardziej konkretnie, budżet, znaczy przede wszystkim prywatna agencja, która się pojawia w tym projekcie, została wybrana w trybie prawa zamówień publicznych i to jest całkowicie klarowny wybór i tutaj nie muszą Państwo się obawiać z tej strony, że instytucja publiczna działa tutaj poza prawem. Druga sprawa, ilość sprzedanych biletów. Tych biletów na koncert będzie sprzedanych niecałe 7 tysięcy, natomiast tak zwany breaking event point, czyli tam, gdzie ryzyko tego, że impreza się nie sfinansuje, jest na niecałe 6 tysięcy biletów, czyli jeżeli sprzeda się powyżej 6 tysięcy biletów, to impreza zaczyna generować zysk, no i ten zysk jest do podziału pomiędzy agencję a Teatr Muzyczny oraz NCK, który jest też współorganizatorem koncertu. I ten budżet po stronie kosztowej jest dla mnie trudny, żebym teraz szczegółowo go wymienił, no bo to są koszty bardzo liczne. Natomiast jeżeli chodzi o pozycję przychodów tego budżetu, to tak jak powiedziałem, to jest 500 tysięcy od sponsorów, 320 tysięcy z Narodowego Centrum Kultury, 100 tysięcy z dotacji dla teatru od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To jest ciut powyżej miliona złotych, milion chyba 50 tysięcy złotych to są te minimalne przychody z biletów, które pokrywają koszt imprezy. Dodatkowo 200 tysięcy teatr przeznacza z dotacji, która była przeznaczona na większą premierę, czyli z własnych środków teatr przeznacza na ten cel. No oraz mamy nadzieję, że w ramach dotacji celowej przyznanej przez miasto Poznań. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, panie prezydencie, wysoka rado, pani radna. Ja chciałam tylko powiedzieć króciutko, byłam na tych konsultacjach ostatnich i rzeczywiście jest tak, jak mówił pan sekretarz miasta, tylko jest jeszcze jeden mały problem. Otóż pan dyrektor nie ma pieniędzy na te działania i on obiecał, że zwróci się do Rady Miasta o jakieś dodatkowe środki. Na to Rada Osiedla też była skłonna przeznaczyć swoje resztki, jakie jej tam zostały w budżecie i to był taki warunek. Chciałam wrócić do mojego pytania i zapytać pana prezydenta, bo pan prezydent nie odpowiedział mi na pytanie, co z VAT-em. I teraz sobie tak myślę, Rada Miasta uchwaliła budżet miasta Poznania i w tym budżecie były przychody między innymi z tego VAT-u. Więc chciałam zapytać teraz, jeżeli tych przychodów nie będzie, to jakie zadanie nie będzie wykonane i proszę w takim razie odpowiedzieć na to pytanie. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Panie prezydencie, ja doprecyzuję jeszcze pytanie, być może pan prezydent nie dosłyszał tego pytania. Otóż w 2010 roku Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na sprzedaż za bonifikatem dla Uniwersytetu Adama Mickiewicza nieruchomości zabudowanych położonych w Poznaniu przy ulicy Umultowskiej i Dzięgielowej. Przypomnę, rok 2010, to był zdaje się kwiecień. W tym czasie było już pewne, że miasto na terenie, na działce Uniwersytetu zamierzało budować drogę. Ta droga, o ile mnie pamięć nie myli, została budowana w 2012 roku, a więc musiały być projekty, musiały być pewne przymiarki finansowe i nie było dla nikogo tajemnicą, że jeżeli my zbudujemy drogę na terenie prywatnym, to właściciel tejże działki będzie miał prawo do odszkodowania. Moje pytanie brzmiało, dlaczego przed sprzedażą tych gruntów za bonifikatą, przypomnę, że wartość samych gruntów, na które wyraziła zgodę, na sprzedaż których wyraziło zgodę Rada Miasta, wynosiła ponad 7 milionów złotych. Dlaczego przed tym nie podjęto decyzji o zamianie gruntów właśnie tych, co do których Rada wyraziła zgodę o sprzedaży za bonifikatą. Dlaczego nie zamieniono tych gruntów na grunty, na których biegła droga, na których biegła Dzięgielowa? Ja wiem, że Państwo czyniliście w następnych latach starania o zamianę tejże działki na inną działkę, ale nie o to pytałem. Pytam konkretnie, dlaczego wcześniej, mając pełną świadomość, że będziemy mieli problem z Dzięgielową, dlaczego nie zamieniliście działek? Dziękuję bardzo i prosiłbym tutaj o odpowiedź.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja oczywiście jestem bardzo zainteresowany odpowiedzią na to pytanie, które zadał pan przewodniczący Lewandowski, bo rzeczywiście sprawa ulicy Dzięgielowej jest bulwersująca. Natomiast dodałbym jeszcze do tego pytania prośbę o informację na temat numerów działek, których dotyczą decyzje odszkodowawcze wydane przez Geopos. Ponieważ ja w interpelacji, którą złożyłem w tej sprawie, podaliście mi państwo, pan prezydent podał mi numery wydanych decyzji, natomiast nie ma tam przytoczonych numerów działek, a ja chciałbym konkretnie wiedzieć, w odniesieniu do których działek wydano decyzje odszkodowawcze na kwoty wskazane w odpowiedzi na interpelację. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Adam Pawlik.
Ja bardzo dziękuję panu prezydentowi Kruszyńskiemu za pouczenie, gdzie mam szukać odpowiedzi na zadawane pytania, bo sam pan prezydent ich udzielić, jak się okazuje, nie potrafi. Ja znam dokument mówiący o 5-letnim planie rozwoju spółki, o którą pytam, ale plan, tak jak powiedział pan przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, jest wielowariantowy i tutaj mam go przed sobą i mamy tych wariantów ileś. Poza tym plan został przyjęty w kwietniu 2011 roku. Dzisiaj mamy marzec 2014 roku i po prostu jako radny miasta Poznania pytam pana prezydenta przy okazji punktu, w którym w tej chwili jesteśmy, jak wygląda realizacja całego tego planu. Poza tym każdy plan zawsze można modyfikować. Zatem dałem konkretną propozycję, czy niekorzystniej pod względem finansowym, ekonomicznym byłoby wydzierżawić od PKP SA plac na tym, na jak to się nazywa, w tej chwili już w tekście nie znajdę, ale na chwilowe miejsca odstawcze. Tam jest wyraźnie w tym dokumencie napisane. To nie mają być miejsca, nie wiem, do tego, żeby autobus tam stał tygodniami, tylko mają być to miejsca odstawcze na dzień, tak? Czy nie korzystniej byłoby nie wydawać 30 milionów złotych przy ulicy Hetmańskiej, a zastanowić się nad dzierżawą gruntów z tyłu, za zintegrowanym centrum komunikacyjnym, gdzie byłoby dużo bliżej, byłoby taniej w kosztach, paliwa mniej, tak? Wozo kilometrów mniej, zużycie sprzętu dużo mniejsze i koło ZCK wydzierżawić jakiś plac, nie wiem, 1000 na 1000, no może za dużo, 500 na 500, tak, kwadrat, prostokąt, panie prezydencie, i po prostu tam niech te autobusy tymczasowo stoją. No pytam pana prezydenta po prostu o to, jak się pan prezydent do tego odnosi, i prosiłbym poważnie potraktować to pytanie i odpowiedź na to pytanie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kletkowska.
Ponownie zadaję pytanie, na które nie dostałam konkretnej odpowiedzi i bardzo proszę, żeby szanować czas nas wszystkich i udzielić konkretnej odpowiedzi. Mówimy o 300 tysiącach dotacji na ten koncert i wielokrotnie już tutaj było podnoszone, że 300 tysięcy w kulturze, w budżecie kultury, to jest bardzo duża kwota. Kwota, której brakuje na wiele cennych przedsięwzięć w ciągu roku. W związku z tym nie jest to coś obojętnego, o czym nie wypada i nie warto dyskutować. Usłyszeliśmy, że zadałam pytanie o bilety. Chciałam usłyszeć odpowiedź, jaka jest struktura sprzedaży biletów, jakie mają być dochody w związku z tą strukturą sprzedaży planowane z tych biletów. Takiej odpowiedzi nie otrzymałam. Mamy 7 tysięcy biletów. Raz słyszeliśmy, że one będą sprzedawane w kwocie od 100 zł do 800, raz słyszę, że od 400 zł za bilet do 800.
Proszę Państwa, jeżeli 1000 biletów będzie sprzedany za 800 zł, z tego 7000, to będzie, to pozyskujemy kwotę 800 tysięcy złotych. Jeżeli, nie wiem, 4000 biletów będzie oferowanych po 400 zł, to mamy kwotę 1 600 000. Czyli mamy już zamknięty cały budżet tego przedsięwzięcia i niepotrzebny jest żaden sponsor, niepotrzebne jest środki z Teatru Muzycznego, niepotrzebne są środki miasta. Jeżeli by wszystkie bilety były sprzedawane tylko po 100 zł, o czym nie słyszymy, ale gdyby 7 tysięcy biletów, a te by się na pewno sprzedały, to byłaby kwota 700 tysięcy. Czyli by tylko trochę brakowało z tych środków, które już zostały, jak słyszymy, zgromadzone od sponsorów i z innych źródeł. W związku z tym ja mam zasadniczą wątpliwość, czy rzeczywiście te 300 tysięcy od miasta jest potrzebnych na to przedsięwzięcie. Prosiliśmy o to, żeby, czy ja prosiłam o to, żeby poinformować nas, w jaki sposób jest zabezpieczone odzyskanie tej kwoty 300 tysięcy w tej chwili przekazywanej przez miasto, jeżeli to jest uwarunkowane tym, tylko taką sytuacją, w której koncert będzie niedochodowy. Nie usłyszałam tego w odpowiedzi. Słyszałam w nie do końca konkretny sposób zasygnalizowaną możliwość odzyskania części kwoty przez Teatr Muzyczny, części przez targi. Pytam, w jaki sposób, jaka jest umowa z tą agencją wyłonioną w przetargu, w co nie wątpię, pomiędzy tą agencją, teatrem, a miastem, w przypadku gdyby...
No, mija czas. Teraz pan prezydent Mirosław Kruszyński.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, najpierw chciałbym odpowiedzieć panu przewodniczącemu Welsenkowi. Jeśli prosi o te numery, to jest oczywiste, że na piśmie zostanie udzielona odpowiedź z numerami tych działek, które są w decyzji Geopozu. Natomiast jeśli chodzi o Dżingielową, ja muszę sobie oczywiście odtworzyć tą całą sytuację sprzed lat. Natomiast ze względu na to, że myśmy nie zrealizowali ulicy Dżingielowej według pierwotnego zamysłu, bo pozwolę sobie powiedzieć, że pierwotny zamysł i zresztą taki, który wynika z planów i ze studium, to jest taki, że na odcinku między ulicą Naramowicką a tak zwaną Nową Naramowicką, która tam jest wrysowana, ta Dżingielowa ma być równoległa do zrealizowanej przez nas ulicy Dżingielowej. I wtedy zupełnie inaczej ona wchodziła w ten układ przy nieruchomościach zabudowanych przez uniwersytet. Natomiast nie chcieliśmy budować w polu tej Dżingielowej, która jest równoległa do dzisiejszej Dżingielowej, tam gdzie są w tej chwili zabudowania, bo tam była fatalna sytuacja, mieszkańcy chodzili w błocie. Chcieliśmy w pierwszej kolejności jakby połączyć ten interes w ten sposób, że jednocześnie wykonamy tą ulicę, która dzisiaj jest zabudowana, żeby mieszkańcy mogli docierać do swoich domów no, w takim standardzie, jak zrealizowaliśmy, a nie budować za nimi w polu ulicy Dżingielowej, która byłaby zgodna z tymi planami, które miasto ma. I odłożyliśmy realizację tej ulicy Dżingielowej na no, późniejszy termin, kiedy będzie stosowna sytuacja. I dzięki temu mieszkańcy mają dostęp do swoich nieruchomości w sposób no, właśnie zgodny z jakimiś standardami, które w mieście obowiązują. Natomiast w tej sytuacji oczywiście zaczęło to kolidować z nieruchomościami, które są Uniwersytetu i były one przewidziane na zdecydowanie większy parking przy zabudowaniach uniwersyteckich. No i przez to weszliśmy trochę w drogę jakby uniwersytetowi. I stąd oczywiście są te odszkodowania. Natomiast pozostałe kwestie, o których pan radny też mówił w swoich wypowiedziach, no muszę sięgnąć pamięcią. Na pewno myśmy starali się zabezpieczyć interes miasta Poznania poprzez wymianę nieruchomości, tym bardziej, że sytuacji związanych z uregulowaniem nieruchomości gruntowych z uniwersytetem jest całe mnóstwo. Jeszcze więcej jest takich nieruchomości, gdzie jakieś tam skrawki z decyzji administracyjnych wydawanych przez wojewodę uwłaszczających uniwersytet, a wchodzących w układ drogowy jest całe mnóstwo. Chyba nawet jest tutaj przy Alei Niepodległości także taki fragment. Więc tych dyskusji na pewno jeszcze będzie, no, wydaje mi się, przed nami do prowadzenia i myślę, że na zasadach właśnie tej wymiany nieruchomości. W przyszłości, kiedy byśmy wybudowali tą ulicę Dzięgielową, to oczywiście równoległą do dzisiejszej na odcinku od Nowonaromowickiej do Naromowickiej, to oczywiście wtedy byśmy dokonywali zwrotu, to znaczy wtedy byśmy dokonywali sprzedaży tej nieruchomości na rzecz uniwersytetu. No bo taka logika by była, żeby uniwersytet mógł poszerzyć parking do obsługi swoich obiektów. Natomiast jeśli chodzi o kwestię związaną z pytaniem pana radnego Pawlika, wczoraj rozmawiałem z panem dyrektorem, panem prezesem PKS-u. Oczywiście ten wariant, który pan radny przedstawia, jest rozważany i z tego, co pan prezes mi przedstawiał, jest w trakcie rozmowy z dyrektorem Bieniszkiewiczem, więc mam nadzieję, że i ta wersja będzie możliwa do realizacji, ale dzisiaj o niej bardzo trudno mówić i bardzo trudno jest dzisiaj powiedzieć, że to już jest dogadane, że już taką bazę odstawczą będzie można zorganizować za centrum handlowym. No, dzisiaj nie mogę tego potwierdzić. Faktem rozmowy pan prezes prowadzi, bo mnie wczoraj o tym informował.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Lewandowski. Ja mam wrażenie, że wszystkie wątki zaczynają się wyczerpywać, w związku z tym tak.
Wręcz przeciwnie, panie przewodniczący.
Inaczej proszę mi pozwolić dokończyć, rozumiem, tak? Że nie tyle zostało.
Proszę mnie włączyć, żebym mógł rozmawiać, żebym mógł zabrać głos, jeżeli pan przewodniczący teraz.
Udzielę głosu, chciałem powiedzieć. Mam wrażenie, że wszystkie opinie zostały wygłoszone, natomiast jeśli chodzi o wątki, o tyle się wyczerpują, że zdaje się nie uzyskamy dzisiaj więcej wyjaśnień. W związku z tym powinniśmy zmierzać do podjęcia decyzji w tym stanie wiedzy, jaką mamy. Do tego bym zachęcał. Pan radny Tomasz Lewandowski, czas od początku.
Rozpoczynając w miejscu, w którym pan przewodniczący skończył, ja również uważam, że dzisiaj możemy mieć problem, chyba że pan prezydent w czasie przerwy uzyska pewną wiedzę i tą wiedzą się podzieli z radnymi. Nie mamy odpowiedzi na wiele pytań, od których jest uzależniona nasza decyzja w sprawie poparcia zmian do budżetu. Niezależnie od tego, kto jak będzie głosował, mamy prawo mieć pełną wiedzę na temat zapisów budżetowych. Szanowni Państwo, w kwietniu podjęliśmy uchwałę o zbyciu za 99% bonifikatą nieruchomości na rzecz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, nieruchomości zlokalizowanych przy ulicy Dzięgielowej i Umultowskiej. Jak już wskazałem, wartość gruntu przekraczała 7 milionów złotych. Samego gruntu, ani wartości nakładów na tym gruncie, czyli budynków. W lipcu 2010 roku miasto podpisuje z Uniwersytetem porozumienie, o którym pan prezydent wspomniał, obejmujące zobowiązanie miasta do wybudowania na tym terenie drogi ulicy Dzięgielowej. W 2011 roku, w październiku, ta droga zostaje oddana do użytku. Z wielkim hukiem pan prezydent Grobelny przycina wstęgę z panem rektorem. Droga nas kosztowała 6,5 miliona złotych. I w jakim punkcie jesteśmy? Sprzedaliśmy za bonifikatą za 71 tysięcy grunty.
Zapłaciliśmy 6,5 miliona za drogę, którą w jakiejś perspektywie bliższej czy dalszej będziemy musieli zamknąć i liczyć na to, że uniwersytet zechce odkupić ją od nas, nieruchomość łącznie z tą drogą oczywiście. I niezależnie od tego 6,5 miliona musimy zapłacić odszkodowania. W związku z tym, panie przewodniczący, wniosek formalny, żeby przerwać procedowanie nad tym punktem porządku obrad, wznowić go po przerwie, w momencie, kiedy pan prezydent będzie gotowy udzielić radnym informacji na temat tego, po pierwsze, czy sprzedaż za bonifikatą została zrealizowana, kiedy, tak, to jest pierwsze pytanie. Po drugie, jakie były motywy, czy co spowodowało, że miasto nie zamieniło nieruchomości, o które wystąpił uniwersytet, o ich sprzedaż za bonifikatą, co spowodowało, że tych nieruchomości nie zamieniliśmy między innymi na ulicę, na działkę, na której miała być prowadzona ulica. Bez uzyskania tej informacji nie jestem gotowy wziąć udział w głosowaniu. Dziękuję.
Dobrze, wniosek formalny o przerwanie i powrót do dyskusji w tym punkcie po przerwie. Czy jest głos przeciwny? Nie ma, w związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto jest za poparciem wniosku pana przewodniczącego Tomasza Lewandowskiego? Kto się wstrzymuje? Kto jest przeciw? Proszę o głosowanie.